Mamy wtorek, a to czas oczywiście na pogadanki o jedzeniu, o odżywianiu, o zdrowym odżywianiu oczywiście, a to wszystko z naszym ekspertem Olgą Kapinos, dietetykiem klinicznym. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Olga przedwczoraj, tak, dzielnie wspierała WOŚP.
Tak, dokładnie, zgadza się. Wspierałam WOŚP, były to bezpłatne konsultacje udzielane w galerii Dekada. Przez cały dzień funkcjonowania finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był to bardzo, bardzo aktywny dzień.
Bardzo aktywny dzień, dużo osób było w takim razie?
Tak, sporo osób przewinęło się, że tak powiem kolokwialnie, przez moje stanowisko. Przepraszam tych, którzy się nie doczekali, bo gdzieś czasami była ta kolejka troszkę dłuższa i niestety byłam sama i też ciężko mi się było oderwać od osób, którym tłumaczyłam sposób żywienia w danej jednostce chorobowej. Więc jeżeli osoby nie skorzystały, to zapraszam do siebie naprzeciwko Dekady, mam gabinet, więc tam mogę, też bezpłatnych konsultacji udzielam, więc mogę tam po prostu pomóc i umówimy się na konkretny termin wtedy.
Okej, to zapytam w takim razie, czy z nami jest kiepsko? To znaczy, czy dużo osób rzeczywiście ma takie alarmujące problemy zdrowotne, już takie czerwone lampki, które się palą, żeby już mocno zmienić swoje życie, mocno zmodyfikować chociażby odżywianie?
Tak, bardzo wiele osób ma duże problemy z tematem funkcjonowania układu pokarmowego. Są też różne jednostki chorobowe, które jeżeli są wspomagane przez właściwe żywienie, to naprawdę mogą się częściowo wycofać, więc warto gdzieś tutaj wejść w ten temat żywienia, żeby pomyśleć o tym, że żywienie czy wizyta u dietetyka nie jest tylko dietą na odchudzanie, bo wciąż krąży taki mit, tak, że to jest jednak odchudzanie i tylko właśnie dieta redukcyjna, ale absolutnie nie, dlatego że mogą być to osoby szczupłe, ale mają na przykład problemy z wchłanianiem składników odżywczych i związane może być to na przykład z zaburzeniem funkcjonowania układu pokarmowego i tym samym zaburzony jest proces wchłaniania składników i stąd ten organizm po prostu nie do końca dobrze funkcjonuje i te osoby nie do końca dobrze się czują.
I to jest bardzo ciekawy i ważny temat, właśnie wchłanianie składników pokarmowych. Nim także zajmiemy się w naszym podcaście. Ale jeszcze chciałem cię zapytać, jakby kończąc ten temat bezpłatnych porad, jaki był najczęstszy problem Nysan?
Problemy tutaj były różne tak naprawdę, bo był temat refluksu, był temat problemów...
I tym tematem także będziemy się zajmować.
Tak. Był temat problemów jelitowych, czyli wzdęcia, bulgotania, luźniejsze wypróżnienia, czyli widać ewidentnie, że temat związany z niewłaściwą mikrobiotą jelitową, wchłanianiem też składników, bo osoba ta była szczupła i to nie jedna, bo takie trzy osoby były, jeżeli chodzi o temat jelit, ale był też temat nadciśnienia i dwie osoby były bardzo nieświadome tego, jak bardzo nadciśnienie może wpływać na organizm i jak tak naprawdę nadciśnienie jest jedną z takich wstępnych jednostek chorobowych do zespołu metabolicznego, czyli gdzieś tutaj cukrzycy. Te osoby zwykle mają nadwagę, między innymi cukrzycy, bo zespół metaboliczny to jest kilka chorób metabolicznych i tutaj przekonałam, mogę powiedzieć, te dwie główne osoby, bo z innymi rozmawiałam tak ogólnie bardziej, do tego, żeby jednak zrobiły te badania i sprawdziły właśnie poziom glukozy i insuliny w organizmie, poziom kwasu moczowego, lipidogram, tak, próby wątrobowe, żeby zobaczyć, jak ta wątroba wygląda i funkcjonuje, tak, USG też warto zrobić, żeby jednak gdzieś tutaj
reagować.
Interweniować, tak.
Okej, sporo mamy tych tematów, nawet jeżeli chodzi o te twoje konsultacje dietetyczne, już tutaj kilka tematów się urodziło, ale zaczniemy sobie od takiej...
Był też chłopiec, jeżeli mogę dodać.
Okej, dobra.
Był też chłopiec, młody sportowiec, też mam kilku takich szczypiorków, którzy muszą jeść, żeby właśnie ćwiczyć i taki był bardzo zafascynowany tym, że tym żywieniem on może aktywować siebie bardziej do takich ćwiczeń i żeby czuć się dobrze i tak pod kątem właśnie sportowym, więc nadzieja w tych młodych, że gdzieś tutaj ten sport będzie wdrażany i gdzieś ten temat
żywienia aktywowany. Taka większa świadomość jednak chyba, nie?
Tak, tak. Był taki bardzo, bardzo był zainteresowany ten chłopiec.
Chłopiec? Nastolatek?
Chłopiec. Nie, chłopiec. 8 czy 10 lat miał chłopiec.
Czyli dziecko właściwie.
Tak, dziecko. Taki młody sportowiec.
Okej, okay. Zamykamy temat?
Tak.
Okej, okay, zamykamy w takim razie.
Tematu jest dużo, dużo osób było, więc...
Tak, temat rzeka, to można by każdy przypadek pewnie osobno omawiać, tak. Ale zajmiemy się takim teraz tematem jak podjadanie między posiłkami. No właśnie, tak. Już chyba kilka razy w naszym podcaście mówiliśmy o tym, że no, podjadanie między posiłkami to nie jest najlepszy pomysł.
Tak, absolutnie. To jest tak naprawdę najważniejsza zasada w żywieniu, to jest po prostu nie podjadanie między posiłkami. Zawsze każdy z moich pacjentów słyszy to kilka razy na każdej wizycie. Tak, dokładnie. Na pierwszej wizycie jest to kilka razy przetaczane, że tak powiem, że już na koniec wizyty, jak pytam o co jest najważniejszą zasadą w żywieniu, no to wszyscy pamiętają, że
nie podjadać.
Nie podjadamy między posiłkami. Tak, no bo chodzi o to, żeby przyjąć posiłek, przerzuć go, że tak powiem, żeby organizm go przetrawił, przyswoił składniki z tego pożywienia, danego posiłku i później wykorzystał te składniki do regeneracji, do odżywienia organizmu i później miał przerwę, tak? Ten organizm musi odpocząć między każdym posiłkiem, więc nie możemy zjeść posiłku, który przetrzyma nas na godzinę czy półtora i później znowu jemy, bo nie ma szans, żeby w ogóle układ jelitowy, tak? Jest tak zwany kompleks mioelektryczny w jelitach, który aktywuje się po około 90 minutach, więc my musimy dać szansę tym jelitom na przemieszczanie się też treści pokarmowej. Jeżeli my tego nie zrobimy, to
zajedziemy, tak?
Tak, układ trawienny. Układ trawienny po prostu nie będzie dobrze funkcjonował, pojawiają się później wzdęcia, trudności albo luźniejsze wypróżnienia. No temat niekorzystny dla nikogo, dlatego że to jest dyskomfort w dniu codziennym. Po prostu no, nie da się tak funkcjonować, jeżeli my cokolwiek zjemy i mamy takie uczucie dyskomfortu. Więc no, warto wprowadzić tą zasadę i gdzieś tego przestrzegać. Tylko warto też pamiętać o tym, że te posiłki muszą być na tyle wysycone składnikami, żebyśmy my się najadali i nie czuli głodu po tych półtora czy tam nawet trzy godziny. Bo mniej więcej takie 3,5-4 godziny to jest dobry odstęp między posiłkami. Można przedłużyć. Ale...
No właśnie, bo też kiedyś pokutował taki mit, chyba nawet dalej pokutuje, że powinno się jeść dużo posiłków dziennie, nawet 5-6 mniejszych posiłków, to jest nieprawda.
No nie, nie powinno się tak licznie stosować, czy tak licznie rozkładać posiłki. Wiadomo, że osoby starsze na przykład, które mają osłabiony układ pokarmowy, no to u nich się zdarza, że mają tych posiłków czasami 5, jeżeli jeszcze gdzieś jest refluks, czy właśnie inne zaburzenia układu pokarmowego, ale często też osoby starsze zostają przy 3 posiłkach. Na przykład małe dzieci też możemy mieć 5 posiłków, ale standardem i najlepiej by było stosować 3-4 posiłki dziennie.
Okej. Okay. A kawa na pusty żołądek, herbata na pusty żołądek, to jest dobry pomysł czy nie?
Znaczy herbata już jest lepszym rozwiązaniem na pusty żołądek. Najlepsza jest oczywiście taka ciepła przygotowana woda rano wypita, żeby rozgrzać układ pokarmowy, ale kawa nie jest dobrym rozwiązaniem, dlatego że ani kawa z mlekiem, ani czarna kawa nie jest dobrym rozwiązaniem, dlatego że czarna kawa aktywuje żołądek do produkcji kwasu solnego, tak? Zwiększa się wydzielanie tych soków żołądkowych, więc tak naprawdę już od samego rana nadtrawiamy ten żołądek.
Czyli kawa jest już traktowana przez nasz układ trawienny jako posiłek.
Taka, znaczy jeżeli, no nie do końca, dlatego że czarna kawa, ona pobudza wydzielanie soku żołądkowego, ale my z tego nic nie mamy, tak? Czyli no, między posiłkami, jak my wypijemy tą kawę czarną, to organizm nie do końca to traktuje jako posiłek, tak?
Czyli między posiłkami jest okej.
Tak, między posiłkami jest okej, tylko ważne, żeby tutaj od rana nie aktywować tego żołądka do wydzielania soków żołądkowych, bo często zdarza się, że jeżeli przez wiele lat praktykujemy takie picie kawy naczczo, czarnej.
A tak wiele osób praktykuje,
to później się odzywa ten żołądek na zasadzie nadżerek, często się robią wrzody żołądka, dlatego że
i tak dalej.
Tak, zbyt duże, zbyt intensywne wydzielanie było tych soków żołądkowych. Z kolei kawa z mlekiem jest łagodniejsza i mogłaby być wypita naczczo, ale to też nie jest dobre rozwiązanie, dlatego że często mamy do czynienia z insulinoopornością na przykład i teraz kawa z mlekiem będzie generowała wyrzuty glukozy i insuliny, tak? Czyli od rana, to już jest traktowane przez organizm jako posiłek tak naprawdę. I tutaj już od rana wiadomo, że w mleku jest cukier, czy to jest mleko bez laktozy, czy to mleko jest z laktozą, to zawsze jest ten cukier, bo albo laktoza, albo rozłożona laktoza, czyli glukoza i galaktoza. Tak. Więc zawsze to pobudza układ pokarmowy do wydzielania właśnie tej glukozy i insuliny. I takie osoby już od rana podbijają ten poziom insuliny w organizmie, więc jak gdyby napędzają ten problem, który występuje.
Okej, tutaj postawimy sobie kropkę w części pierwszej. W drugiej będzie bardzo ciekawy temat, wchłanianie składników pokarmowych. Już o tym temacie przez moment w tej części mówiliśmy. No ja powiem, że Olga powiedziała rzecz niemalże straszną na początku naszej rozmowy, a właściwie jeszcze przed wejściem na antenę, żeby niektóre osoby nie jadły szynki i sera na jednej kanapce. Ostatnio tak. W internecie jest taki spór, czy szynka, czy ser powinny być, co powinno być na wierzchu, a tu się okazuje, że Olga nam mówi, że oj, dla niektórych osób to taka kanapka to niekoniecznie. Dla kogo taka kanapka nie jest wskazana, o tym będzie w części drugiej. Można sobie zrobić herbatkę, czy wodę się napić lepiej?
Wodę z cytryną.
No to wodę z cytrynką w takim razie wam polecamy. Do tej wody będzie troszkę muzyki i za chwilę do was wrócimy.